Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
Morskie ambicje Władysławowa. O co chodzi, o tym porozmawiamy już za chwilę. Unijne pieniądze na port w Elblągu, a COSCO zamawia flotę nowych jednostek, gdy my Europejczycy dyskutujemy o niskoemisyjnym transporcie. Chińczycy zaraz będą go mieć. Poza tym wraca ruch przez kanał Suezki. Czy na pewno i czy zobaczymy to w niższych cenach towarów? Między innymi o tym porozmawiamy już za moment. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Ale na początek o atomie porozmawiamy króciutko, bo wczoraj Komisja Europejska zgodziła się na pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ta decyzja obejmuje wszystkie elementy pomocy, o które wnioskował rząd. Decyzja Komisji oznacza, że budżet państwa może uruchomić dokapitalizowanie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. No to chciałam panów zapytać, czy możemy uznać to za jakiś przełomowy moment dla polskiej transformacji energetycznej i za taki pewnik, że doczekamy się w końcu naszej polskiej elektrowni jądrowej. Wprawdzie ona ma działać pełną parą w 2038 roku, no ale że to taki termin, będziemy się go kurczowo trzymali, że na pewno zadziała.
Elektrowni na pewno się doczekamy.
Profesor Marek Grzybowski.
Decyzja została podjęta i elektrownia będzie budowana. Decyzja Komisji Europejskiej to jest tylko potwierdzenie tego, co robią inne rządy. Wszystkie rządy
wspierają. Ale Żarnowiec też budowali i nie mamy.
Wszystkie rządy wspierają budowę elektrowni jądrowych i energetyki. To są projekty rządowe. Albo wspierane oficjalnie, albo nieoficjalnie, na przykład ulgami podatkowymi czy działaniami pozataryfowymi. Na przykład sprowadzamy elementy urządzeń do infrastruktury energetycznej bez cła. Tutaj elektrownia powstanie PIRS, który jest decyzja o budowie tego PIRS-u dostaw, a więc będzie nowy element infrastrukturalny. Natomiast to, że ta elektrownia wolno powstanie, to przy okazji jest taka okazja, żeby jednak dobrze zbudować infrastrukturę otoczenia tej elektrowni. Przecież to zbudowane zostanie nowe miasto, nowy podmiot na polskim wybrzeżu. I trzeba powiedzieć, tak jak się obserwuje, że raczej wolno idzie to sprawa związana z budową infrastruktury zabezpieczającej dla samej elektrowni i infrastruktury dla pracowników, którzy będą pracowali w tej elektrowni.
Piotr Frankowski.
Tak jak tutaj pan profesor powiedział, że elektrownia powstanie, bo determinacja, żeby powstała, jest bardzo duża. Co prawda można dyskutować, czemu dopiero teraz i czemu po tylu latach, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że w ogóle wojna w Ukrainie zmieniła też postrzeganie energetyki i jakby punkt widzenia na źródła energii, bo pamiętajmy, że takie kraje jak Niemcy czy Francja zastanawiały się nad zamykaniem elektrowni jądrowych jako niebezpiecznych, jako nieefektywnych. Niemcy już to zrobili, zaczęli żałować swojej decyzji, Francuzi przestali się zastanawiać nad tym, a my budujemy elektrownię. I to, co jest istotne też, na co tutaj zwrócono uwagę, to te elementy infrastruktury dostępowej od strony morza. Czyli jakby nowy element związany też z gospodarką morską, z logistyką, transportem, który mam nadzieję będzie wartością dodaną dla całej tej inwestycji, wartością dodaną dla polskich firm funkcjonujących w tym obszarze właśnie logistycznym.
No to naprawdę bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby wszystko odbywało się zgodnie z planem, bez opóźnienia. Może udałoby się trochę wcześniej, żeby ta elektrownia wreszcie powstała i żebyśmy wszyscy mogli z niej bezpiecznie korzystać. Teraz tematy bardziej morskie. Władysławowo chce zostać transportowym hubem, jak informuje Forsal.pl. Samorządowcy chcą budowy nowego portu zewnętrznego, rozbudowę linii kolejowej oraz budowę drogi Via Maris. Via Maris, czyli około 35-kilometrowa droga, która miałaby połączyć węzeł Gdynia Północ Drogi Czerwonej, jak już powstanie, z Redą i z Władysławowskim Portem i z Jastrzębią Górą. Morskie ambicje Władysławowa, czy to może się udać, a jeśli by się udało, to jakie z tego wartości dodane?
No w tej chwili jest to hasło polityczne, bo samorząd wystąpił z taką propozycją, ale dobrze takie hasło rzucono, bo właśnie dobrze to się łączy z elektrownią jądrową. Prawdopodobnie ten region uprzemysłowi się. Na pewno nie będzie to już region oparty na rybołówstwie tylko i
turystyce.
I rolnictwie częściowo, bo to jest region północny, tam też rolnictwo rozwinięte jest. Być może Władysławowo jako port lokalny, tak jak kiedyś port Kołobrzeg był bardzo silnym portem lokalnym, ma szansę tutaj zaistnieć, a pamiętajmy, że ta lokalność kiedyś się przekształca w globalność. Gdy myślimy lokalnie, to sytuujemy się w świecie globalnym i taki port może zaistnieć na rynku województwa pomorskiego i północnej Polski i byłoby to ciekawe przedsięwzięcie. Dobrze zwrócono uwagę, że jak powstaje port, to musi powstać też infrastruktura i to musi być równolegle robione. I mamy tutaj dobre wzorce, bo przecież zanim powstanie terminal FSRU, czyli terminal gazu płynnego w Gdańsku, to infrastruktura praktycznie już będzie gotowa i tak trzeba robić. Nie tylko rurociągi, ale i drogi trzeba budować, żeby port mógł funkcjonować.
Z punktu widzenia regionu, z punktu widzenia Władysławowa, jak najbardziej jest to pomysł godny uwagi, godny rozważenia. Szczególnie, że proszę zwrócić uwagę, że firma Ocean Winds, budująca farmy wiatrowe na Bałtyku, już wybrała Władysławowo jako swój port serwisowy. Czyli w perspektywie, kiedy powstaną te elektrownie wiatrowe, w perspektywie 25-30 lat one będą obsługiwane właśnie z Władysławowa i ta baza serwisowa będzie funkcjonowała. Czyli de facto pomysł opierałby się na dobudowaniu do tego portu zewnętrznego. Aczkolwiek to tego typu pomysły też pojawiały się w innych portach. Pamiętajmy, że Ustka też chciała rozbudowywać swój port i robić port zewnętrzny. Czy to ma rację bytu? Czy to ma szansę powodzenia? Trudno im powiedzieć. Faktem jest, że w wielu krajach europejskich funkcjonują małe porty obsługujące rynki lokalne i jest to jakby standard. Nie tylko duże huby logistyczno-przeładunkowe, ale też małe porty zaspokajające potrzeby społeczności regionalnej, ale z drugiej strony myślę sobie, że najpierw jednak postawiłbym na dokończenie inwestycji w portach strategicznych z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki morskiej, czyli Droga Czerwona do Gdyni i linia 211 kolejowa do Gdyni.
A ja myślę, że tutaj jednak dobrze, że ten pomysł został rzucony, ponieważ w tej chwili przygotowujemy w Unii Europejskiej, Komisja Europejska przygotowuje strategię rozwoju gospodarki morskiej. Jak się taki punkt umieści w tej strategii, że trzeba rozwijać małe porty, to będzie istotne, ponieważ w dalszym ciągu w Unii Europejskiej zauważa się, że słabo korzystamy z żeglugi bliskiego zasięgu.
W ogóle prawie nie korzystamy, bym powiedziała.
To zależy, co przez to rozumiemy.
Tutaj Instytut Morski opracował nawet projekt, że żegluga bliskiego zasięgu w regionie, na trasie praktycznie od Półwyspu Iberyjskiego aż po koniec Morza Bałtyckiego i Zatoki Botnickiej może być rozwijana i będzie bardziej przyjazna dla środowiska. W związku z tym zaznaczanie, że polskie porty, czy takie jak Władysławowo, czy Ustka, czy Kołobrzeg mogą przyjmować mniejsze statki, to już jest informacja, żeby wpisać w strategię Unii Europejskiej wspieranie tego typu rodzaju żeglugi i portów, bo żegluga bez portów nie będzie istniała. I uważam, że właściwie w właściwym momencie zainicjowali taki pomysł, żeby ten pomysł przełożyć później na strategię Unii Europejskiej rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu w oparciu o rozwój dobrej infrastruktury małych portów.
To ja może uzupełnię. To jest strategia portowa Unii Europejskiej. Komisja Europejska została do tego jakby zobligowana przez decyzję Parlamentu Europejskiego z 2024 roku i ta strategia jest na etapie jakby uzgodnień społecznych i ma być gotowa 18 lutego przyszłego roku, z tego co wiem. Polskie uwagi, polskie pomysły zostały opracowane albo są w trakcie jakby przygotowywania, albo już zostały przesłane do Brukseli. I miejmy nadzieję, że zostaną uwzględnione, no bo jakby zapytanie w tym temacie zostało jakby rozesłane do wszystkich krajów członkowskich. Co się dokładnie w tym znajdzie? No to myślę, że się dowiemy wkrótce. Natomiast jeśli chodzi o żeglugę bliskiego zasięgu, tak jak zwróciłem uwagę, co przez to rozumiemy? Bo według statystyk Port Gdański jest jednym z liderów żeglugi bliskiego zasięgu w Unii Europejskiej.
Mm-hmm. Mnie chodziło bardziej o stronę skomunikowania, bo mamy wiele gmin nadmorskich i właściwie...
Czyli infrastruktura dostępowa od strony lądu.
Od strony lądu, żeby połączyć te gminy ze sobą, dać alternatywne trasy połączenia komunikacyjne, czyli morskie w tym wypadku. U nas tego w ogóle nie ma, aż się prosi, żeby to było. I jestem zdumiona, że od tylu lat tego po prostu nie wykorzystujemy.
To tak jak kiedyś był pomysł połączenia promowego do Kłajpedy. Podchodzono do tego kilkukrotnie, ale za każdym razem wszystko jakby opierało się o biznesplan i stopę zwrotu. Okazało się, że niestety to się nie kalkuluje, że o wiele lepszym pod względem finansowym rozwiązaniem jest jednak transport drogowy.
Ale my mówimy tutaj o portach polskich, ale w porty szwedzkie, duńskie czy fińskie rozwijają żeglugę bliskiego zasięgu, rozwijają się małe porty i jest to obszar, gdzie można coś jeszcze zrobić, ale tutaj istotna jest sprawa aktywności, ale nie portów właśnie, tylko środowisk politycznych i gospodarczych.
Jeśli regionów.
Region będzie chciał być aktywny, to będzie korzystał na tym, że ma port. Jak region nie umie skorzystać z tego, że ma port, nie będzie podnosił tego, że trzeba port modernizować, rozwijać, no to ten port zostanie taki, jaki był. Będzie portem, nie będzie już portem rybackim, ale będzie portem turystycznym, czyli przez 2 miesiące będzie funkcjonował, a przez pozostałe 10 miesięcy będzie portfel martwy.
Ale tu się w 100% się z tym zgadzam, bo tak jak powiedziałem, to jest jakby idea, która funkcjonuje w wielu krajach europejskich. Małe porty obsługujące społeczność lokalną. Miałem okazję kilka takich portów odwiedzić nawet na Łotwie, gdzie są to naprawdę małe porty obsługujące przemysł drzewny, obsługujące lokalny przemysł spożywczy. I one funkcjonują doskonale, związane są z lokalnymi producentami, z lokalnymi firmami i to działa. To nie jest skala jakby, powiedzmy, tych największych portów, ale to funkcjonuje i to się opłaca.
I jest tutaj miejsce u nas na to, żeby taka przestrzeń, żeby port się właśnie mógł we Władysławowie rozbudować, rozwijać, czy byliby zainteresowani, żeby korzystać z tego portu. No, nie tylko już mówię o kwestii przyjmowania komponentów do przyszłej elektrowni atomowej w Kopalinie, czy też do obsługi morskich farm wiatrowych, ale w ogóle wykorzystać to szerzej, na ile by uzupełniał też możliwości naszych ogromnych portów, które mamy, czyli Gdańsk, Gdynia, no już tam Szczecin, to dalej. Mówimy tutaj bardziej o naszym regionie.
Środowisko przemysłowe musi mieć świadomość tego, że ma port. Często po prostu wkładają w kontenery ładunki, kompletują kontenery i kontenerami wysyłają. Bywa to też tak, że logistycy narzucają ruch towarów. Natomiast no, musi być środowisko zintegrowane i tworzyć presję, a poza tym muszą mieć świadomość o tym, że mają port i że to jest korzystne ekonomicznie.
No to, czyli de facto musi być popyt. Budowanie samego portu dla jego powstania mija się z celem zupełnie. A tu o czym to, co tutaj też padło, czyli to zaplecze portowo-logistyczne dla aglomeracji trójmiejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że takie aspiracje ma też Elbląg.
Tak, i będziemy o tym rozmawiać za chwilę. Piotr Frankowski, profesor Marek Grzybowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Rozmawialiśmy o tym, jak port we Władysławowie chce się rozwijać, jak walczą w tej chwili o to jego samorządowcy tego miasta. Teraz przejdźmy do Elbląga, bo tutaj się dzieje ciekawie. W listopadzie Komisja Europejska zgodziła się odmrozić 200 milionów złotych na inwestycje portowe z unijnego programu regionalnego. Czy to oznacza, że przekop Mierzei Wiślanej nabierze sensu i no, port nam się pięknie zacznie rozwijać w Elblągu, mimo tego, co się dzieje za wschodnią granicą i sankcji nałożonych na Rosję, co sprawiło też, że działalność portu trochę zamarła?
Ja bym po pierwsze tak używał terminu...
Marek Grzybowski.
Takiego, że to jest przejście z dwoma śluzami, bo przekop to już był wcześniej, jest to przejście, infrastruktura do portu w Elblągu i stworzono infrastrukturę tak, jakby ktoś zbudował drogę i z tej drogi można skorzystać i powinno się skorzystać. Trudność z wykorzystania drogi przez Cieśninę Piłowską byłaby taka i przejścia, że to są rosyjskie wody wewnętrzne i czy byłaby wojna, czy nie, oni mogą pogłębiać lub, a nie muszą. I jeśli statek by przechodził przez takie nieuregulowane przejście, to nikt takiego statku nie ubezpieczy. W związku z tym port Elblągu, jeśli chce się rozwijać, a powiedziałbym szerzej, nie port Elblągu, tylko region elbląski chce się rozwijać, wykorzystując połączenia, o których mówiliśmy przed chwilą, żeglugi bliskiego zasięgu, nawet do portu w Gdańsku, który jest hubem, to takie przejście morskie trzeba wykorzystywać regionalnie, czyli muszą przedsiębiorcy i politycy zebrać się, ustalić, jaką mają strategię rozwojową gospodarczą i wykorzystywać przejście i infrastrukturę wodną czy morską, która tutaj jest, wykorzystywać gospodarczo. No mają potencjał, możliwości. Jeszcze dostali 200 milionów euro na rozwój tej aktywności z Unii Europejskiej.
No bo z portem w Elblągu to w zasadzie to jest podobny temat jak z Władysławowem, czyli to port, mały port regionalny, który może obsługiwać jakby ten region elbląski i województwo warmińsko-mazurskiego. Oczywiście z aspiracjami do bycia zapleczem portów trójmiejskich, tu szczególnie chodzi o Gdański, o obsługę kontenerów. Ja myślę, że dobrze, że to odblokowanie tych środków nastąpiło i że ta infrastruktura dostępowa do portów Elblągu zostanie dokończona, bo tak naprawdę mieliśmy do czynienia z sytuacją nieco absurdalną. Zbudowano przejście, tak jak to jak kolega powiedział, przejście przez Mierzeję Wiślaną i zapomniano dobudować tory podejściowe do portu w Elblągu, czyli można sobie było wpłynąć na Zalew Wiślany i tyle. Więc dobrze, że jakby ta sytuacja zostanie rozwikłana i że jakby port otrzyma możliwość jakby obsługi statków. To jest, pamiętajmy, że to jest w zasadzie głębokość 5 metrów, więc to będą nieduże jednostki, ale nie będzie sytuacji absurdalnej, kiedy jakby do portu nie będzie można dotrzeć, mimo że jakby wejście z morza jest otwarte. I co też istotne, no bo tutaj też wspominaliśmy, że duży biznes i ten wzrost obrotów, czy też większe obroty niż obecnie były głównie związane z obsługą wymiany handlowej z Federacją Rosyjską, z Królewcem. No to przypuszczam, że to już bezpowrotnie minęło. Zresztą nawet Rosjanie mieli takie, ja pamiętam jak było to Mistrzostwa Świata, tak? Były w Rosji i Rosjanie budowali stadion w Królewcu i były wielkie nadzieje polskiej branży budowlanej i portów Elblągu na wzrost obrotów, a Rosjanie wprowadzili regulacje, że stadion ten będzie budowany tylko i wyłącznie z materiałów rosyjskich, więc jakby ta nieprzewidywalność Rosjan, tu cieśnina Pilawska, to jest w ogóle zupełnie inna historia, którą Rosjanie blokowali od tak, bo taki był pomysł na uprzykrzenie życia Polsce. Więc tu myślę, że to trzeba by się zwrócić troszeczkę w inną stronę, prowadząc biznes w Elblągu i miejmy nadzieję, że to pogłębienie, dokończenie jakby całej inwestycji de facto to portowi w Elblągu umożliwi.
No właśnie, proszę bardzo.
Ale tu trzeba zwrócić uwagę i powiedzieć, żeby wszyscy słuchacze Radia Gdańsk wiedzieli. Zarząd portu w Elblągu, który jest zarządem miasta, czyli tak, municipalnym, nie zarządza całym portem. Zarządza tylko częścią tego portu.
Tam jest sporo terenów prywatnych.
Około,
i to jest dosyć
około połowy portu jest w zarządzie, a pozostała połowa to są tereny prywatne i mają ci właściciele dostęp. Pamiętajmy, że tam była stocznia, a więc jeśli mówimy o aktywności gospodarczej Elbląga i regionu, to na pewno aktywność turystyczna też jest bardzo istotna. Mamy coraz cieplejsze i dłuższe okresy ciepła, więc może być też turystyka rozwijana. Może przemysł na pewno związany z przetwórstwem rolniczym. Może rozwinąć się też przemysł produkcji małych statków. Mówimy, w Władysławowie stocznia ożyła dzięki temu, że jest offshore i stocznia Szkuner, który już ma ponad 75 lat, funkcjonuje aktywnie, a trochę przymierał. Teraz się ożywi i to samo może być w Elblągu. Może ożywić się przemysł stoczniowy, produkcja przemysłowa, eksportowa lub reeksport. Są wielkie szanse i te szanse można wykorzystać i powinien przemysł Elbląga to wykorzystać.
Ale to jest też właśnie to, co tu już padło wielokrotnie, czyli obsługa tego rynku lokalnego, obsługa regionu, najbliższego sąsiedztwa, zaplecza portowego, jak najbardziej.
Pierwsze statki będą mogły wpłynąć i zacumować w Elbląskim porcie już w przyszłym roku. Tutaj słuchaczom tylko nadmienię, że będą mogły wpływać tam statki o długości do 100 metrów, szerokości 20 metrów. No i teraz kwestia zanurzenia do 4,5 metra, bo ta głębokość ma mieć 5 metrów. Myślą państwo, że no to teraz, jak już ta jest zgoda Komisji Europejskiej na wykorzystanie pieniędzy, to też szybko wszystko ruszy z kopyta i prace pójdą szybciej. I rzeczywiście te statki będą
w interesie miasta i zarządu jest, żeby szybko to poszło. Roku. W interesie miasta i zarządu jest, że poszło szybko, bo oni muszą te środki rozliczyć. Wydaje mi się, że jest tam potencjał, żeby to realizować. Mają doświadczenie w modernizacji portu, ale pamiętajmy, że statki 100-metrowe już tam wchodziły do portu w Elblągu, więc to jest tylko kwestia modernizacji infrastruktury. Infrastruktura portowa musi być ciągle unowocześniana, dostosowana do nowych technik załadowczych i rozładowczych. Zarówno ładunki masowe, jak i drobnica to są ciągle nowe i nowocześniejsze urządzenia, zautomatyzowane, zrobotyzowane. I modernizacja portu musi i infrastruktury czy suprastruktury postępować na bieżąco. Kwestia jest aktywności środowiska gospodarczego. Jak to środowisko gospodarcze i polityczne będzie aktywne, to wykorzystają położenie w Elblągu. Region Morza Bałtyckiego jest regionem, którym można prowadzić produkcję i handel.
ja technicznie może bardziej powiem. Z tego co wiem, rozmowy między zarządem portu Elbląg i Urzędem Morskim w Gdyni, który będzie odpowiadał za to pogłębienie, są w toku, więc myślę, że ten proces już się rozpoczął.
No to też trzymamy kciuki, a z drugiej strony to rzeczywiście, tak jak tutaj panowie wcześniej też wspominaliście, i w przypadku portów we Władysławowie, jak i tutaj w Elblągu, no musi być ta świadomość, że jest infrastruktura, że są możliwości, wtedy znajdzie się klient, który będzie chciał z tego skorzystać. No i taki przykład tutaj nam bliższy, lądowy, kiedy zapadała decyzja o budowie kolei metropolitalnej, no to no nie wszyscy wierzyli, że to w ogóle wyjdzie, a czy to w ogóle komukolwiek jest potrzebne, a pociągi będą przewoziły powietrze. No i tak nie jest. Się okazuje, że jeżdżą pełne, przydałoby się składów znacznie więcej, przydałaby się jeszcze rozbudowa kolei metropolitalnej.
I zwiększenie częstotliwości ruchu.
I nagle się okazało, że jak jest infrastruktura, są składy, i ludzie, przebiło się już do świadomości ludzi, że można z tego korzystać i to w bardzo fajny sposób, no to się okazuje, że zapotrzebowanie nagle się zwiększyło, więc miejmy nadzieję, że z portami też tak będzie.
To ja dodam tylko, że jeszcze przydałoby się lepsze skomunikowanie tych przystanków.
No, to na pewno, to zawsze. Dążmy do tego, żeby było lepiej.
Tu jeszcze taki przykład, to jest most przez Martwą Wisłę. Który swego czasu był mostem donikąd i był obśmiewany, a teraz się okazuje, że jest częścią bardzo ważnej arterii do portu północnego.
I brakuje teraz nawet do Gdańska nowego połączenia kolejowego. Połączenia kolejowe muszą być rozbudowywane i to, co robi się w Gdańsku, żeby zbudować nowe połączenie kolejowe i to, co robi się w Gdyni, że budowane będzie przestrzeń dla transportu intermodalnego, trzeba postawić także na kolej. Nie tylko w ruchu pasażerskim, ale także w ruchu towarowym. Musimy zwiększyć ilość ładunków na kolei, bo uważam, że ciągle jest za mało. Zarówno kontenerów, jak i masówki.
Ale to podpisano ostatnio nawet umowę między Zarządem Portu w Gdańsku i Polskimi Liniami Kolejowymi o budowę drugiego mostu, drugiego połączenia kolejowego do portu północnego. Z jednej strony, biorąc pod uwagę wzrastający wolumen w porcie północnym wszelkiego rodzaju towarów, z drugiej strony ze względów bezpieczeństwa, bo tak jak podkreślano, port północny i cała ta wyspa portowa, mówiąc w cudzysłowie, wisi na jednym moście. A gdyby coś się wydarzyło?
No właśnie, więc tutaj się okazuje, że najpierw mamy problem i się zastanawiamy, do czego będzie infrastruktura służyła i czy będą chętni, żeby z niej korzystać, a jak już powstała, to się okazuje, że jest za mało i trzeba bardziej wszechstronnie podejść do sprawy. Przejdźmy teraz do kanału Sueskiego, bo się okazuje, że władze kanału Sueskiego z optymizmem patrzą na stopniowy powrót tranzytu po tym, jak Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowaną większością głosów zdecydowała za przedłużeniem sankcji wobec jemeńskich Huti, którzy atakowali statki handlowe, zmuszając je do unikania Morza Czerwonego. No i tam się trasy transportu wydłużyły wokół Afryki, więc znacznie dłużej to trwało. Trzeba było wszystko przepracować. No to teraz się uważa, że sytuacja się poprawia. No a kontenerowce powolutku zaczynają przepływać przez kanał, o czym też donoszą między innymi namiary na morze i handel. No i pytanie do panów, na ile armatorzy chętnie wrócą na ten szlak, na ile ich może skusić 15% zniżka w opłatach za przejście dla kontenerowców. Tutaj tonaż jest wymieniony przekraczający 130 tysięcy netto. Na ile to jest szansa, że to wszystko wróci na stare tory, bo armatorzy sobie już w tej chwili poukładali te trasy, wszystko działa. Konsumenci chyba się przyzwyczaili, że towar, który zamówił w jakimś chińskim sklepie, on dłużej idzie, ale i tak ostatecznie dojdzie. No i teraz trzeba byłoby to wszystko przeorganizowywać z powrotem. Też nie jest do końca pewne, czy ta trasa nadal jest, znaczy, czy ona wróci do takiego poziomu bezpieczeństwa, jak sprzed ataków Huti. No i jak to wpłynie na kieszenie ostatecznego odbiorcy, konsumenta.
Czyli same znaki zapytania. No oczywiście władze kanału Suezkiego bardzo by chciały, żeby ta sytuacja wróciła do normy, do miesięcy sprzed ataków Huti na statki operujące na Morzu Czerwonym. Stąd też te wszystkie zachęty. Też jest tak, że Huti zawiesili ataki. Stwierdzili, że jakby
nie ma kogo atakować po prostu.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony no jakieś, powiedzmy, mamy to rozstrzygnięcie mniej lub bardziej satysfakcjonujące, jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, więc jakby uznali, że no dobrze, no mamy zawieszenie broni, więc na razie nie będziemy agresywnie tutaj postępowali w stosunku do floty. Jeśli chodzi o armatorów, najwięksi zastanawiają się, to tak jak to ładnie jeden z największych armatorów na świecie stwierdził, priorytetem jest bezpieczeństwo załóg, czyli tak, żeby te rejsy były bezpieczne, żeby nikt nie atakował statków przepływających. Ale myślę sobie tak, jeśli chodzi o te kwestie, wcześniej czy później wrócą z kilku powodów. Jedna to, że armatorzy kontenerowi nie są zbyt zadowoleni z wysokości stawek frachtowych. Natomiast trasa przez opływanie Afryki jest trasą droższą. Więc w momencie, kiedy będą mogli skrócić rejs przez Morze Czerwone, kanał Suezki, tym samym te koszty operacyjne będą niższe, czym będzie można sobie powetować niższe stawki frachtowe. Ale czy to wpłynie na cenę towarów? Nie sądzę.
Tego się bałam.
Natomiast jest jeszcze inna kwestia. To, że pływano wokół Afryki, spowodowało to, że armatorzy mogli zagospodarować całą swoją flotę, unikając w ten sposób nadpodaży i odstawiania statków na przysłowiowy sznurek. Więc w momencie, kiedy trasa zostanie skrócona, może się okazać, że jakaś część floty nie ma zatrudnienia. I myślę, że to też armatorzy muszą sobie przekalkulować, co im się bardziej opłaca.
I to zdecydowało właśnie. To, co powiedział pan redaktor, na to trzeba zwrócić uwagę. Oni optymalizują wykorzystywanie floty. Nie zawsze armatorzy decydują o tym, że statek ma płynąć krótszą drogą, bo operator logistyczny, no jemu zależy na tym, żeby jak najwięcej zarobić. Jak ładunek jest dłużej w drodze, to oni na tym więcej zarabiają. To, że frachty są niższe, to jest kwestia konkurencji, ale wydaje mi się, że frachty zarówno w ładunkach masowych, jak i ładunkach kontenerowych będą utrzymywały się na takim poziomie, żeby zapewnić rentowność linii, ponieważ obecnie armatorzy kupili terminale albo są współwłaścicielami terminali i łącznie analizują, jak wygląda transport ładunku. Poza tym ubezpieczenia są wyższe teraz przy przejściu przez kanał Suezki. No w związku z tym lepiej płacić niższe ubezpieczenie, które zostanie skompensowane we frachcie. I co jest jeszcze najważniejsze, na co chciałbym zwrócić uwagę, że z kanału Suezkiego bez żadnych problemów i przechodzą przez Cieśninę Adeńską i Morze Czerwone statki floty cieni. Nikt nie atakuje. Przemyt ropy idzie pełną parą. Nikt nie zauważył,
żebyśmy
w Unii Europejskiej czy na świecie zahamowali przerób ropy, czy przemysł chemiczny stanął. Ropa płynie bez żadnych problemów przez kanał Suezki, najkrótszymi trasami i to jest najtańszy w tej chwili transport ropy naftowej. Natomiast dodam jeszcze jedną rzecz, ciekawostkę, że gaz z Kataru płynął wokół Afryki, a nie przez kanał Suezki.
No to jest tak. Też jedna rzecz, jeszcze dodam, bo to jest sytuacja też, która może być, jakby działać na niekorzyść powrotu na Morze Czerwone. To, że w zasadzie rynek zaakceptował sytuację, która zaistniała. A zmiany ciągów ładunkowych, łańcuchów dostaw nie są takie proste, bo jakby trzeba budować wszystko na nowo. Więc jeśli to działa, jeśli konsument jest mniej lub bardziej zadowolony, jeśli gestor ładunku jest mniej lub bardziej zadowolony, armatorowi to się opłaca, to po co zmieniać?
No właśnie.
No tak, ale zwróćmy uwagę jeszcze, dlatego specjalnie mówię o tej flocie cieni, Załóżmy, że płynie, zbiornikowiec ma 300 tysięcy ton ropy, zbiornikowiec zombie, to mówię, to jest taki zbiornikowiec, który przyjął numer statku, który został zezłomowany. 5 lat statku nie było na liście statków Międzynarodowej Organizacji Morskiej i nagle pojawia się statek. Rozbicie się takiego statku w kanale Sueskim, czy zderzenie się z takim statkiem, nikt nie zwrócił ubezpieczenia. Dodatkowe ryzyka, wprowadzając statki floty cieni do kanału Sueskiego, żeby ratować bilans kanału Sueskiego, zarząd kanału Sueskiego wprowadza nowe ryzyka dla statków pływających legalnie. I tu też jest problem. Tu trzeba pomyśleć, co robić.
No i jeszcze kolejny problem, gdzieś dzisiaj wyczytałam, że gdyby nagle się okazało, że wszyscy armatorzy wracają do tej trasy przez kanał Suezki, no to nagle blokują nam się porty, bo tych jednostek też, o czym panowie wspomnieliście, jest znacznie więcej, bo trasa się wydłużyła i teraz te wszystkie jednostki wpływają do portów, blokując je z jednej strony, z drugiej strony nagle by się zaczęło brakować kontenerów, bo część pustych by stało, trzeba byłoby do tego portu się jakoś dostać.
Nie tylko kontenery, ładunki masowe to samo. Wszyscy sobie poplanowali wejścia. Plany praktycznie na cały przyszły rok już są opracowane w portach. Przyjęć statków, zarówno na załadunek, jak i na rozładunek i nagle się okazuje, że statki mają wpływać tydzień wcześniej. No to 7 dni w planach dodatkowych statków, załóżmy 20 czy nawet 10, to zamieszanie niesamowite się
czyli
dzieje.
To się po prostu nikomu nie opłaca, tak jak chińskiej firmie żeglugowej COSCO Shipping, która zamówiła 87 nowych jednostek w stoczniach należących do China State Shipbuilding Corporation. No i właśnie, 87 jednostek, no to jest chyba jakaś taka niesamowita liczba.
No Katar zamówił 100 jednostek do przewozu gazu, także to nie jest nic nowego. Natomiast sprawa jest taka, że zamawiając taką dużą grupę statków o różnej pojemności kontenerów, wprowadza się na rynek nową jakość, bo to będą nowe jakości statki,
ekologiczny, inteligentny transport.
Ale kwestia jest taka, ile statków zostanie wycofanych. Jak będzie nadpodaż tonażu, to tak jak mówił pan redaktor, wszyscy będą starali się optymalizować wykorzystanie tonażu, więc po co płynąć do kanału Sueskiego, skoro można płynąć wokół Afryki i wykorzystać w 100% tonaż.
Faktem jest, że armatorzy kontenerowi od jakiegoś czasu już prześcigają się w zamówieniach na kolejny tonaż, na kolejne pojemności liczone w TEU, więc tu do tej grupy tych liderów dołączyło COSCO. To są tak naprawdę według statystyk prowadzonych między innymi przez różnego rodzaju firmy doradcze jak Alfa Liner, żyjemy obecnie w czasach rekordów, jeśli chodzi o nowy tonaż statków kontenerowych, rekordów pobijanych z roku na rok, tak?
Więc... A to jakoś zmieni układ sił na morzu? To, że Chińczycy nagle będą mieli... Znaczy, no, mnie się wydawało, że to jest bardzo dużo, no, ale pan profesor mnie zaskoczył tym Katarem.
Układ sił się zmienił. Układ sił się zmienił, bo COSCO jest też właścicielem lub współwłaścicielem terminali lub portów w Afryce, Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej. I oni mają zaplecze, żeby monopolizować rynek i tutaj jest problem.
Tak, to troszeczkę to zmieniamy. Tutaj trochę zmieniliśmy podejście czy kontekst tego pytania. Natomiast, czy to jest problem? Tak, na to zwraca uwagę między innymi Europejska Organizacja Portowa i zwraca uwagę Komisja Europejska. I zastanawiające, kolejny znak zapytania, co będzie w portowej strategii Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie własności portów unijnych i inwestycji państw bądź firm spoza wspólnoty. Bo obecność chińskich firm no tutaj de facto COSCO w Pireusie, w Hamburgu, teraz...
W portach francuskich.
Francuskich. Amerykanie próbują Grekom wyperswadować jakby kolejne inwestycje z Chińczykami w portach, między innymi chyba w Salonikach, z tego co pamiętam. Więc i na to, jest, na to Unia Europejska zwraca coraz mocniej uwagę, więc kwestia, jak to zostanie uregulowane, bo jest to zauważane i traktowane jako problem.
No dodajmy jeszcze, że wchodzą też operatorzy spoza Unii Europejskiej, ale z Unii Europejskiej także w porty Afryki Północnej. I te porty afrykańskie mogą nagle stać się przez to, że one nie będą musiały przestrzegać różnych przepisów związanych z ochroną środowiska, choć to są nowoczesne porty, więc one są podobnej klasy jak porty europejskie. Nagle się okaże, że porty huby to mamy na Morzu Śródziemnym w Afryce, a nie w Unii Europejskiej.
No to bardzo ciekawie się zaczyna przedstawiać ta historia. Zobaczymy, do czego w tym wszystkim dojdziemy. Będziemy wracać do tych tematów. Szczególnie no, bardzo interesujący jest rozwój Chin w tej chwili, bo z jednej strony widzimy potęga morska, potęga stoczniowa, potęga związana właśnie z dostępem do portów, a do tego niesamowity rozwój nowoczesnych technologii. Więc bardzo, bardzo interesująco się to przedstawia. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, i profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję realizowali Kasia Piekło i Patryk Schmidt. Prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.